Dzień dobry. Tym gościem jest Konrad Szymański, minister do spraw europejskich.
Dzień dobry,
panie ministrze. Chcieliśmy zacząć od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prymatu prawa krajowego nad prawem unijnym albo prawa unijnego nad krajowym. Niemniej jednak po raz kolejny Trybunał zrobił unik. Czy to dlatego, że Polska prowadzi jakieś tajne negocjacje z Brukselą i decyzja Trybunału mogłaby nam zaszkodzić?
Nie, Trybunał z całą pewnością nie kieruje się logiką jakichś potencjalnych rozmów rządu.
Z całą pewnością.
Trybunał z całą pewnością podchodzi bardzo poważnie do tego orzeczenia, bo to orzeczenie ma olbrzymie znaczenie. Natomiast nie zgadzam się z tym, przynajmniej na początku pojawiającym się zainteresowaniem i czasami protestami, że Trybunał w ogóle orzeka w sprawie prymatu polskiej konstytucji nad prawem unijnym, ponieważ to jest sytuacja, z którą mieliśmy już do czynienia w 2005 i 2010.
To w Polsce miało miejsce i to w wielu krajach miało miejsce.
Oczywiste.
Zgoda.
To jest oczywiste, że konstytucja stoi ponad traktatem, natomiast to, co jest przedmiotem prawdziwej kontrowersji w całej Unii, to jest pytanie, czy trybunały konstytucyjne mogą orzekać w sprawie zakresu powierzenia kompetencji, czyli w sprawie, jak daleko może działać Unia. We Francji czy w Niemczech takie orzeczenia były, one wywoływały podobne emocje, ale nigdzie, ani w jednym, ani w drugim kraju, nie wywoływało to raptownych protestów znacznej części klasy politycznej.
Ale to wywołuje, wywołuje gwałtowne protesty nie tylko w Polsce, wywołuje to również protesty za granicą. Ja pozwolę sobie panu przytoczyć, naszym słuchaczom przypomnieć słowa komisarza do spraw gospodarki, komisarza unijnego Paolo Gentiloni 2 września powiedział, że kwestionowanie prymatu prawa unijnego nad krajowym blokuje wypłatę 57 miliardów euro z funduszu odbudowy.
W tym samym czasie słyszeliśmy całkowicie sprzeczne komunikaty ze strony innych komisarzy i to oczywiście wymaga wyjaśnienia. Myślę, że jesteśmy w trakcie poszukiwania odpowiedzi, jakie jest stanowisko komisji w tej sprawie. Natomiast myślę, że w tym zdaniu jest to uproszczenie.
3 tygodnie od tego czasu nie wyjaśniliśmy.
Ponieważ kwestia prymatu konstytucji jest sprawą oczywistą, jakie konsekwencje to niesie, nie jest tak bardzo oczywiste.
Ale to już wiemy,
może przynosić różne konsekwencje.
Wiemy, jakie konsekwencje to niesie. Panie ministrze, wiemy, bo nie dostaliśmy
ale nawet w tym,
ani centa.
Chwileczkę, ale dokończę tą myśl. Ale nawet w tym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, które już mamy w sprawie środków zabezpieczających, w sprawie, powiedzmy, generalnie postępowań dyscyplinarnych, nawet tam nie jest napisane, że mamy do czynienia z jakąś generalną supremacją prawa krajowego
europejskim.
Mamy do czynienia tylko i wyłącznie z tym, że Trybunał zauważył, że może również, tak samo jak Trybunał Sprawiedliwości, oceniać, gdzie przechodzi granica
panie
kompetencji powierzonej na mocy tej konstytucji.
Że ja czasami
i to jest
zadam
ważne pytanie, ponieważ
się umówić na to, że
Trybunał
ja czasami zadam pytania pan
dobrze, ostatnia myśl. Trybunał Sprawiedliwości uważa, że ma monopol na to, na wyznaczanie tej granicy. Trybunały Konstytucyjne wielu państw mówią, że powinniśmy to zrobić przynajmniej wspólnie. Ja uważam, że w ogóle te trybunały konstytucyjne Niemiec, Francji, Rumunii, Czech, Polski powinny w większym stopniu być w kontakcie z Trybunałem Sprawiedliwości, aby znaleźć rozwiązanie dla tego problemu, bo problem wraz z aktywizmem...
Czy to już koniec tej myśli ostatniej?
Tak, już za chwilę. Ponieważ problem nasilania się aktywizmu orzeczniczego i poszerzania kompetencji unijnych jest realnym problemem zauważanym w wielu stolicach. I to trzeba jakoś rozwiązać,
Marlena
bo inaczej
Maląg
będzie...
też myślała, że jak będzie dużo mówić... Marlena Maląg, pani minister Marlena Maląg, też myślała, że jak będzie dużo mówić, to my więcej zrozumiemy.
Ale pan zadał ważne pytanie, więc staram się kompletnie na to pytanie odpowiedzieć.
Pan odpowiedział na zupełnie inne pytanie, którego nie zadałem.
Dokładnie to pytanie,
panie ministrze,
jakie
to
konsekwencje
to...
może rodzić orzeczenie
ale
takie
znamy,
lub inne. Na razie go nie znamy.
Na razie znamy pewne konsekwencje. Otóż, jeśli się nie mylę, to 18 państw europejskich już dostało zaliczki z budżetu na plany odbudowy po pandemii. Polska do tych państw nie należy. Włochy dostały 25 miliardów euro, Hiszpanie 9 miliardów. Mam stare dane, być może już dosypali, może już mają więcej, może Francuzi już mają więcej niż 5 miliardów. Polska nie dostała nawet centa.
Podobnie jak kilka innych państw.
Kilka,
Polska,
ma pan rację, zupełnie kilka.
No kilka to jest kilka. Podobnie kilka innych państw.
Ale
Polska,
myśmy tak się spieszyli, myśmy na
ja
początku
rozumiem, ale
maja
chociaż
myśmy im wysłali.
Odpowiedzieć na pytania, bo jeżeli tak dobrać je poważnie, to
może pan
na
pozwoli, że zadam to pytanie, zanim pan odpowie.
Myślałem, że już padło.
A jakie?
No, że te pieniądze nie przyszły, ani centa słyszałem.
Tak, ale to jeszcze nie było pytania. Pytanie brzmi, kiedy dostaniemy te pieniądze, panie ministrze?
Polski Krajowy Plan Odbudowy jest przedmiotem uzgodnień ze strony polskiego rządu. Minister Buda jest w rzeczowym, roboczym kontakcie z komisją i nie widzimy dzisiaj żadnych podstaw do tego, żeby odwlekać tą decyzję. Z jakichś powodów Komisja Europejska zwleka z tą decyzją. Żadna oficjalna opinia w tej sprawie ze strony komisji nie padła.
Oficjalna nie, ale nieoficjalnie przecież politycy unijni, komisarze i nie tylko oni mówią, że chodzi o właśnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, że oni nie godzą się na ogłoszenie prymatu.
W tym samym czasie były zupełnie inne oświadczenia komisji, na przykład komisarz Jurowy, która wielokrotnie podkreślała, że nie ma związku między jednym a drugim. Ja się z tą opinią komisarz Jurowej zgadzam. Nie ma związku między jednym a drugim, ponieważ jakiekolwiek orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zapadnie, tak jak to miało miejsce w Niemczech, czy we Francji, czy w Rumunii, to nie skutkowało nigdy jakimikolwiek konsekwencjami w tym obszarze.
Ale jak widać, prawda? Relacje Polski z Unią są nieco bardziej skomplikowane. Panie ministrze, czy Polska płaci już pół miliona euro
dziennie? Postawmy w takim razie pytanie, czy nie mamy do czynienia z podwójnym standardem. My stoimy na stanowisku, że jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzeknie coś, co się komisji nie będzie podobało, to komisja ma instrumenty, żeby na to odpowiadać.
Panie ministrze, czy Polska płaci pół miliona euro dziennie kary, którą nałożyło na nas wiceprezes Europejskiego Trybunału, pani sędzia Rosaria Silva de la Puerte, za to, że Turów wciąż wydobywa węgiel, mimo że najważniejsze nie powinieno 21 maja.
W tej sprawie najważniejsze jest to, że Polska nie może pozwolić na to, aby jakikolwiek akt, także akt europejski, powodował zaburzenia dla bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa ogólniejszego.
Panie ministrze, czy Polska płaci te pieniądze?
Tego regionu. To jest najważniejsze. Z tego powodu będziemy podejmowali dalsze kroki procesowe, nie wyłączając oczywiście również rozmów ze stroną czeską. Natomiast na tym etapie Polska nie płaci żadnych kar z tego powodu.
To jak chcemy to załatwić, skoro decyzja Trybunału jest nieodwołalna w tym sensie, że nie ma ścieżki prawnej i pan jako prawnik to doskonale wie, że nie możemy się odwołać od decyzji pani prezes TSUE.
To zresztą też jest ciekawy wątek. Myślę, że warto się zatrzymać na chwilę chociaż.
Nie, panie ministrze,
dlaczego w systemie sądownictwa europejskiego nie ma ścieżek
odwoławczych. To może co innego.
Ale to prawda.
25 maja pan premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wydaje się, że jesteśmy bardzo bliscy porozumienia z Czechami. W wyniku tego porozumienia Republika Czeska zgodziła się wycofać wniosek do TSUE. To było 25 maja i okazało się, że premier Morawiecki miał rację. Tak mu się tylko wydawało.
Premier Morawiecki w tamtym czasie złożył to oświadczenie na podstawie podpisanego protokołu przez stronę polską i przez stronę czeską, który to protokół zakładał bardzo jasne i racjonalne warunki wycofania skargi. Więc to oświadczenie było w pełni uzasadnione na tamtym etapie.
Chce pan powiedzieć, że Czesi po prostu nie dotrzymali podpisanej umowy?
Nie. Z całą pewnością protokół, który w tamtym czasie był podpisany przez stronę czeską, nie został przeniesiony na umowę, do której negocjowania przystąpiliśmy niezwłocznie.
Jeszcze raz. Dlaczego? Czy pan nam chce powiedzieć, że Czesi podpisali najpierw porozumienie, dlatego premier Morawiecki miał prawo powiedzieć, że się dogadaliśmy, a później Czesi, no co właśnie,
podkreślam jeszcze raz.
Ja nie rozumiem tego wywodu.
Jakbym go mógł skończyć, to może byłby jaśniejszy. Czeska strona podpisała wspólny protokół z polską stroną, który zakładał mechanizm, warunki racjonalne, podkreślam, wycofania skargi. Dlatego premier mógł to powiedzieć, miał pełne podstawy
pan,
do tego.
Pan nie odpowiada na pytanie.
Natomiast w momencie, kiedy
Czesi zmienili zdanie.
Czesi zmienili zdanie, zaczęli eskalować warunki w momencie, kiedy przystąpiliśmy do negocjowania umowy.
Okazało się, że RMF24.pl, Interia.pl, to są te miejsca, gdzie dalszy ciąg tej rozmowy. Będziemy pytać również o pieniądze, które mają dostać województwa, ale na razie słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Zanim o pieniądze, które mają dostać nasze województwa i mają z tym niektóre problemy, bo przyjęły uchwały, które Unia odbiera jako uchwały wymierzone w społeczność LGBT, to dokończmy może tę myśl. Dokończmy sprawę TSUE. Sprawa wygląda bowiem tak, panie ministrze, pan doskonale to wie, że Polska ma w tej chwili płacić pół miliona euro dziennie. Polska, jak pan powiedział, nie płaci tych pieniędzy i nie ma zamiaru zapłacić.
Polska nie ma zamiaru płacić tych kar również dlatego, że będziemy najprawdopodobniej podejmowali kolejne kroki procesowe. To wymaga oczywiście uzgodnienia z ministerstwami, które są bezpośrednio odpowiedzialne za te sprawy, czyli Ministerstwo Aktywów Państwowych odpowiedzialne za działanie spółki tam na miejscu i Ministerstwo Klimatu odpowiedzialne za kwestie środowiskowe i koncesyjne. Więc ja nie mogę przesądzać, że w ten sposób to będzie, ale jest bardzo prawdopodobne, że będziemy podejmowali kolejne środki procesowe.
Co to są za środki procesowe?
Tak długo, jak nie będzie decyzji w tej sprawie, nie mogę mówić oczywiście więcej, ale będziemy w tej sprawie się zachowali aktywnie, tak na gruncie Trybunału, na gruncie europejskim, jak i w stosunku do Czechów. Ta sprawa jest oczywiście głęboko kryzysowa, natomiast nie oznacza...
Co to znaczy sformułowanie, będziemy aktywni w stosunku do Czechów?
No, w najbliższych dniach będą kolejne spotkania ze stroną czeską, które...
W piątek, czyli chwalić Boga jutro ma być kolejne spotkanie.
Będziemy podtrzymywali te rozmowy, oferując racjonalne rozwiązanie tego problemu, które powinno być skoncentrowane na działaniach kompensacyjnych w obszarze Liberca.
No, mówiąc po polsku, chodzi o to, że my chcemy zrekompensować Czechom te straty, czyli dać im pieniądze.
Chcemy się zaangażować, tak inwestor, jak i państwo polskie, region Dolny Śląsk, Liberec. Chcemy się zaangażować, żeby te wszystkie troski obywatelskie, tamtejsze, były jak najlepiej rozwiązane. Natomiast nie możemy się zgodzić na umowę, która by stwarzała ryzyka finansowe dla państwa polskiego na bardzo długie lata o nieokreślonej skali.
Ale nie ma pan takiego...
Ja jestem całym sercem za tym, żeby podpisać umowę z Czechami. Natomiast ta umowa musi dawać bezpieczeństwo prawne polskiej stronie.
Panie Misza,
a dzisiaj takiej umowy, która by gwarantowała bezpieczeństwo polskiej stronie, po prostu nie mamy,
Panie
ponieważ
premier
strona
Babisz,
czeska eskaluje oczekiwania.
Premier Babisz twierdzi jednakowoż, premier Czech, że ta sprawa trwa już od 5 lat. Wy przez 5 lat prowadziliście te negocjacje, jeśli prowadziliście jakiekolwiek, tak, że do niczego nie doszło. Myśleliście, że to się rozejdzie po kościach, że Czesi wymiękną. No, jak się okazało, nie wymiękli. Unia Europejska stanęła po ich stronie. Trybunał stanął po ich stronie i w związku z tym teraz mamy kłopot. No.
Byłoby oczywiście najlepiej, gdyby faktycznie te kilka lat temu inwestor rozwiązał ten problem na poziomie najniższym możliwym.
A to rząd
tak,
nie powinien...
Bo zwykle takie sprawy załatwia inwestor. Tam z jakiegoś powodu doszło do eskalacji, jak sądzę, również po czeskiej stronie. Z jakiegoś powodu oczekiwania czeskie były nie do przyjęcia ze strony inwestora i sprawa faktycznie nabrzmiała. Natomiast paradoksem tej sytuacji jest to, że sprawa, która się toczy w TSUE, jest bardzo luźno związana z problemami Liberca i problemów tam obywatelskich związanych z ochroną środowiska. Ona ma związek ze złym użyciem prawa w Polsce, pewnej ścieżki, skróconej ścieżki koncesyjnej, z którego my się już wycofaliśmy. W związku z czym przedmiot sporu głównego w Trybunale Sprawiedliwości, on w zasadzie zanikł.
Ale prawda jest taka, że...
TGE ma nową koncesję na znacznie dłuższy
okres. Pan mówi, że my się wycofaliśmy z tego. Wiceminister...
Tam źle zastosowano prawo.
Minister klimatu, pan Jacek Ozdoba podkreśla, a wtóruje mu bardzo wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości, że TSUE nie ma prawa nakładać kar, a już na pewno nie tak wielkich. No dobrze, cokolwiek byście powiedzieli, prawda jest taka, jaka jest. Mamy 500 000 kary nałożone i nie bardzo wiemy, jak z tego wybrnąć. I pytanie brzmi...
Wiem, jak z tego wybrnąć.
Dobrze, to
przez aktywne
brzmi,
działania procesowe...
Kto jest odpowiedzialny za to, że doszliśmy do takiej sytuacji?
Z całą pewnością eskalacja żądań po stronie czeskiej uniemożliwiała podpisanie tej umowy, tak
czyli
jakbyśmy
my nie
tego chcieli.
Myśmy pracowali nad tym, żeby to załatwić, a to Czesi po prostu
myślę, że zaangażowanie, w szczególności ministra Kurtyki, który spędził w Pradze kilkanaście dni na 12 sesjach negocjacyjnych w towarzystwie także innych resortów, pokazuje jak najlepszą wolę ze strony polskiej. 12 sesji negocjacyjnych,
chce mi pan powiedzieć, że to jest mniej więcej, z Czechami jest tak, że daj kurze grzędę, ona powie wyżej siędę?
Powiedzmy myśmy... tak, jeżeli mamy do czynienia z problemem negocjacyjnym, to nie możemy zakładać, że winna jest jedna strona. Ja powtarzam, obserwowałem ten proces od początku, widziałem olbrzymie zaangażowanie ze strony Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Klimatu, w szczególności ministra Kurtyki, który zrobił wszystko.
Ale
powtarzam,
powiecie,
wszystko,
ale zaraz, to,
żeby
ale to się...
znaleźć racjonalne, pragmatyczne rozwiązanie dla tego problemu.
Ale pan sobie sam zaprzecza.
Nie mieliśmy, niestety...
Zwróci pan uwagę na to, że pan w jednej wypowiedzi sam sobie przeczy? Przed chwilą pan powiedział, że... A to ja panu przypomnę, co pan powiedział. Pan powiedział, że minister Kurtyka zrobił absolutnie wszystko. I strona polska zrobiła absolutnie wszystko. Sekundę wcześniej pan powiedział, że w negocjacjach nigdy nie jest tak, że winna jest jedna strona.
Z całą pewnością...
Czyli Polska w takim razie też ponosi winę.
To było, znaczy to, że nie jest jedna strona winna, to było a propos tego przypuszczenia, takiego dość ogólnie panującego przypuszczenia, że z całą pewnością Polska coś zawaliła. Na tym etapie rząd zrobił wszystko, co możliwe, żeby dopiąć umowę.
Na którym etapie?
Na etapie od podpisania protokołu.
Czyli od maja?
Tak, do dziś.
Panie ministrze, ale ja mówię o sytuacji od 2016 roku.
Pewnie znacznie dłużej. Tak, byłoby lepiej, żeby ta sprawa nie nabrzmiała do tego momentu. Byłoby lepiej, aby nie
byłoby
użyto...
Byłoby lepiej, to wiemy.
Aby
tylko
nie
kto
użyto
jest za to
skróconej ścieżki koncesyjnej, która spowodowała, że sprawa trafiła do TSUE.
A kto jest za to odpowiedzialny?
Z całą pewnością my jesteśmy również za to odpowiedzialni.
My, czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Fakt, że doszło do wyświetlenia kolizji tej procedury koncesyjnej z prawem unijnym, to się zdarza.
Panie ministrze,
natomiast
dobrze,
powtarzam
sekundę.
Jeszcze raz, wobec tego faktu, po pierwsze, wyczyściliśmy sprawę prawnie i to się okaże przy wyroku w sprawie głównej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tą zasadniczą, czyli rozwiązanie problemów czeskich, polska strona zaoferowała daleko idące zaangażowanie, bardzo rzeczowe negocjacje, bardzo rzeczowe podejście pod czeskie oczekiwania. Natomiast nie możemy się zgodzić na umowę, która by stwarzała ryzyka prawne i finansowe dla Polski na dłuższą metę. Ta umowa musi dawać gwarancje dla Polski również.
Dobrze, panie ministrze, czy samorządy wojewódzkie muszą się wycofać z uchwał, które podjęły w sprawie ratowania rodziny i sprzeciwienia się ideologii LGBT, ja cytuję mniej więcej te uchwały. Musimy się wycofać z tych deklaracji, żeby dostać pieniądze z Unii Europejskiej, te, które zostały zamrożone?
Samorządy mają pełne prawo, aby realizować dyspozycje konstytucyjne w zakresie rodziny, wsparcia rodziny, ochrony rodziny, tam, gdzie jest to ich kompetencja. Natomiast jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, że te uchwały, niektóre z tych uchwał, które były przyjęte, miałyby skutkować jakimikolwiek działaniami dyskryminacyjnymi, to należy to skorygować. Przy czym zaznaczam jedną rzecz. Żadna z tych uchwał nie przyniosła żadnego faktu dyskryminacji, nie przyniosła żadnych konsekwencji dyskryminacyjnych, w związku z czym stawiam tezę, że komisja w tej sprawie zachowuje się w sposób bardzo przewrażliwiony.
Być może komisja jest przewrażliwiona, jak pan twierdzi. Efekt jest taki, że Lubelskie nie dostało 26 milionów euro, a cztery pozostałe województwa podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie i łódzkie, czyli te województwa, w których rządzi Prawo i Sprawiedliwość, nie dostało od 16 do ponad 30 milionów euro.
Ta sprawa z całą pewnością będzie rozwiązana. Jak mówię, nie chodzi o to, aby samorządy wycofywały się ze wsparcia rodziny, ponieważ to nie jest sprawa Unii Europejskiej, to jest sprawa wykonywania dyspozycji konstytucyjnej. Natomiast jakiekolwiek wątpliwości co do tego...
W jaki sposób ta sprawa będzie rozwiązana?
Wątpliwości co do tego, czy jakiekolwiek działania samorządu skutkują dyskryminacyjnie, muszą być wyjaśnione, to jest jasne. Ponieważ
w jaki sposób
nikt nie ma intencji
rozwiązana?
Dyskryminować kogokolwiek w tej sprawie, prawda?
Panie ministrze,
nikt tego nie powiedział.
Pozwoli,
i nie ma takich faktów.
Chyba po raz piąty zadam to pytanie, w jaki sposób ta sprawa będzie
samorządy
rozwiązana?
Samorządy wybiorą najlepszą drogę, by tą sprawę wyjaśnić i te wątpliwości,
pan nie
które,
wie,
które
albo nie chce powiedzieć.
Podkreślam, te wątpliwości są przesadzone, są efektem przewrażliwienia. Natomiast samorządy wybiorą zapewne najlepszą drogę, aby te wątpliwości usunąć.
Czyli tak naprawdę to jest piłka po stronie samorządów?
Nie tylko. To jest piłka również po stronie państwa, ponieważ my również prowadzimy korespondencję w tej sprawie z komisją i zwracamy uwagę na jedno. Te uchwały nie tworzą żadnej normy prawnej. Co więcej, nie wpływają na praktykę stosowania prawa. Nie ma ani jednego przykładu dyskryminacji kogokolwiek, w tym mniejszości seksualnych, na gruncie tych uchwał. W związku z czym reakcja komisji jest oczywiście przesadzona.
Panie, pan powie, panie ministrze, bo normalny człowiek, który słucha tej rozmowy, cały czas słyszy, że my robimy wszystko w sprawie TSUE, w sprawie tych uchwał i deklaracji w sprawie Krajowego Planu Odbudowy i ciągle są jakieś problemy, to niech mi pan tak powie prosto, tak jakbym, tak co bym ja zrozumiał, o co w tym wszystkim chodzi. Dlaczego Unia Europejska was nie lubi, was, czyli PiSu, a może nas, Polski?
Myślę, że
chodzi? Dlaczego,
skąd te
ciągłe problemy?
Myślę, że w Brukseli faktycznie panuje duża nieufność wobec Europy Środkowej w ogóle. Myślę, że w szczególności czas kryzysu spowodował, że te nieufności wzajemne między państwami się nasiliły. I myślę, że to jest grunt pod te zdarzenia, o których tutaj mówimy. Ale najważniejsze jest to,
że Słowacy nie mają takich problemów. Takie problemy ma tylko Polska i Węgry.
W każdej z tych spraw, no Czesi też mają określone problemy, także związane z KPO. W każdej z tych spraw szukamy rozwiązania problemu, a nie metody jego eskalowania. To nie jest łatwe zadanie, ale myślę, że to jest widoczne gołym okiem, że w każdej z tych spraw szukamy porozumienia, szukamy deeskalacji. Liczymy na to samo ze strony Brukseli
i nie zawsze ma pan świadomość.
Jesteśmy w stanie doczekać tego.
Ma pan świadomość, że pan nie odpowiedział na to pytanie?
No, odpowiadam tak, jak uważam.
Nie, ale pan, czyli nie na to pytanie, tylko na inne.
Dlaczego tak jest? Myślę, że poziom wzajemnego zaufania między państwami na różnych kierunkach w ostatnich latach w Unii zmalał. W związku z czym jest tak łatwo stawiać tak daleko idące zarzuty na podstawie bardzo słabych przesłanek. No, kwestia uchwał LGBT jest tego bardzo dobrym przykładem. To... Czy pan zna jakikolwiek akt dyskryminacji na gruncie działania samorządu wojewódzkiego?
Panie ministrze, mamy
gdyby taki akt był, to byśmy o tym słyszeli od rana do wieczora.
Panie ministrze, mamy ostatnie...
I być może słusznie, ale takich aktów nie było. A mimo to komisja zachowuje się bardzo aktywnie w tej sprawie.
Panie ministrze, mam ostatnie 3 minuty. Ja mam jeszcze 2 pytania ważne, biorąc pod uwagę, że... No dobrze, to już może do tych pytań. Panie ministrze, to jedno proste pytanie i błagam o w miarę konkretną odpowiedź. Kiedy pieniądze z europejskiego budżetu, pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy trafią do Polski?
Myślę, że trafią przed końcem roku. Myślę, że nie ma dzisiaj żadnych podstaw do tego, żeby wstrzymywać wydanie tej decyzji. Komisja Europejska nie odrzuciła tego projektu.
Ale go nie przyjęła.
Tak, myślę, że działa już dzisiaj bez podstaw prawnych. My przyglądamy się temu spokojnie. Jesteśmy otwarci na to, żeby po prostu wyczyścić tę sprawę, bo nie widzimy
żadnych... Komisja działa bez podstaw prawnych. Innymi słowy, komisja działa bezprawnie.
Rozporządzenie nie daje możliwości, aby z tą decyzją czekać aż tak długo. My na to patrzymy spokojnie, jesteśmy przygotowani do tego, żeby na poziomie roboczym po prostu tą sprawę zamknąć i przejść do dalszego etapu.
Ale pan mówi teraz, że Komisja Europejska działa bezprawnie, tak?
Jeżeli przeczytać rozporządzenie o Funduszu Odbudowy, to tak długie zwlekanie z tą decyzją jest już po terminach, że tak powiem.
Czyli, ale to w takim razie tak, Komisji Europejskiej, proszę pana, nie grożą żadne konsekwencje.
No nie wiem, wydaje mi się, że wszyscy się temu przyglądają, że mamy w przypadku tego unikalnego projektu
konsekwencje...
mamy do czynienia z dużą władzą uznaniową Komisji Europejskiej, ale nie to w tym wszystkim jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że na poziomie i roboczym, i politycznym słyszymy, że przynajmniej część komisji ma wolę wyprostowania tej sprawy i zamknięcia tej sprawy.
Zbyt mała część.
I z całą pewnością również po stronie polskiego rządu. Jest wiele osób, które chcą... tą sprawę wyczyścić i zamknąć.
Pan powiedział, jest wiele osób, które chcą tę sprawę wyczyścić i zamknąć. Czy to oznacza, że są również po stronie polskiego rządu osoby, które nie chcą tej sprawy wyczyścić
Myślę, że w Polsce w ogóle, nie tylko w rządzie, są uzasadnione wątpliwości co do tego, czy Komisja Europejska nie stosuje podwójnych standardów. I to jest poważny problem, który zostanie z nami na długo, ponieważ cała sekwencja tych doświadczeń w ostatnich latach jednak wskazuje na to, że w Komisji Europejskiej przynajmniej jest skłonność do stosowania podwójnych standardów, a to nie jest dobre dla budowania właśnie wzajemnego zaufania, zaangażowania na rzecz porozumienia, a nie eskalacji.
Co my możemy zrobić w tej sytuacji?
Jeżeli
Unia Europejska stosuje, jak pan mówi, podwójne standardy.
Myślę, że powinniśmy o tym po pierwsze otwarcie mówić, z drugiej strony nie eskalując tej sytuacji, zachowywać zimną krew. Ale te wszystkie przypadki tych ostatnich lat, różnych zadrażnień od czasu do czasu, one stanowią interesującą lekcję z pewnego rozdziału integracji i ta sprawa wymaga większej uwagi. Ja namawiam moich rozmówców w komisji, żeby zwrócić na to uwagę, w jaki sposób działania komisji są odbierane w państwach członkowskich, w tym w Polsce.
I jak oni reagują?
Ja bym wolał, żeby Komisja Europejska nie dokładała swojej cegiełki do budowania prawdziwie eurosceptycznej partii w Polsce. Na dzisiaj wygląda to inaczej niestety.
Unia Europejska buduje w Polsce partię eurosceptyczną.
Nie rozumiejąc konsekwencji niektórych swoich działań, faktycznie myślę, że prowokuje reakcję nieufności wobec Unii.
Ostatnie pytanie, bo może tak naprawdę my się niepotrzebnie martwimy, bo jest ktoś, kto czuwa nad nami wszystkimi, nad panem, nade mną, nad Polską. Jest to Donald Tusk. Donald Tusk powiedział już, bowiem 2 tygodnie temu, że jestem blisko, żeby przekonać instytucje unijne, wysłuchano moich racji, że karanie Polski i Polaków nie będzie miało sensu.
Byłoby bardzo dobrze, gdyby Donald Tusk na początek uspokoił swoich wszystkich kolegów, którzy od 5 lat domagają się, w szczególności w instytucjach europejskich, karania Polski. Wtedy bym uwierzył w tę deklarację i bym przyklasnął. Bardzo liczę na to, że wszyscy Polacy, bez względu na poglądy w sprawie wymiaru sprawiedliwości, LGBT i tak dalej, rozumieją, że to nie są sprawy do załatwiania przez Brukselę. Tak byłoby lepiej. Ale na razie Donald Tusk nie uspokoił niepokoi swoich kolegów, wręcz przeciwnie, wielu z nich ściga się, kto mocniej wyrazi przekonanie, że Komisja Europejska powinna karać Polskę, powinna wchodzić na ścieżkę konfrontacji. No mamy całe encyklopedie tych cytatów, prawda? Więc poczekam aż do tego momentu, kiedy koledzy Donalda Tuska postulować karanie Polski i wtedy się odniosę szlachetnych deklaracji przewodniczącego Tuska.
Myślałem, że pan odetchnie z ulgą.
No odetchnąłbym, gdybym widział, że to przynosi jakieś konsekwencje w najbliższym otoczeniu Donalda Tuska.
Na razie pan nie odetchnie.
Na razie nie przyniosło to żadnych konsekwencji w najbliższym otoczeniu Donalda Tuska, a co dopiero w Brukseli.
Konrad Szymański, minister do spraw europejskich, był państwa i moim gościem. Bardzo państwu dziękuję. Bardzo panu dziękuję, panie ministrze.
Do widzenia.